Panie profesorze, kto jest, może dziwnie to zabrzmi, ale beneficjentem konfliktu polsko-ukraińskiego?
No, w oczywisty sposób Rosja, co nie wymaga, myślę, rozwinięcia tego wątku, ale moim zdaniem przede wszystkim Niemcy. A to z uwagi na fakt, że solidarność polsko-ukraińska w znacznej mierze ograniczała możliwości manewru Niemiec w Europie Środkowej. Oba państwa, Ukraina ze względów oczywistych, czyli agresji rosyjskiej, Polska w obawie przed tą agresją, są zainteresowane zbudowaniem bloku, który by powstrzymywał ekspansję Moskwy, a do tego niezbędna jest silna obecność polityczna i przede wszystkim wojskowa Stanów Zjednoczonych, a także Wielkiej Brytanii. I taki blok formował się od Skandynawii przez wstąpienie Finlandii i Szwecji do NATO, po Rumunię, z możliwym, choć trudnym z uwagi na stan relacji turecko-amerykańskich, ale z możliwym udziałem Turcji. I wówczas, co obserwowaliśmy w pierwszych miesiącach po zmasowanej agresji rosyjskiej, pozycja polityczna rdzenia Unii Europejskiej, czyli Niemiec i Francji, słabła. Ich prestiż jako państw, które prowadziły przez wiele lat błędną politykę obliczoną na współpracę z Rosją, doprowadzając do głębokiego kryzysu energetycznego w swoich państwach, do żywienia dochodami z tej współpracy budżetu rosyjskiego, który był później obracany na zbrojenia, a te na agresję na sąsiadów, to wszystko spowodowało załamanie prestiżu Niemiec w tym regionie. Teraz natomiast w sytuacji, w której Stany Zjednoczone, które od momentu dojścia do władzy prezydenta Bidena najpierw stawiały na Niemcy jako na główny filar bezpieczeństwa europejskiego, jako najpotężniejszego, a zatem najbardziej atrakcyjnego sojusznika, pamiętanego w tej roli z czasów zimnej wojny, próbowały taką politykę prowadzić i przecież temu, tej właśnie polityce służyły pierwsze decyzje prezydenta Bidena, najpierw zniesienie sankcji na Nord Stream 2, później przedłużenie traktatu New Start o strategicznych zbrojeniach jądrowych, ograniczenie tych zbrojeń z Rosją, później spotkanie Biden-Putin i równolegle Niemcy z Francją próbowały swojej drogi w tym samym kierunku, że przypomnę wizytę Borrella w Moskwie, niesławnej pamięci, i później projekt niemiecko-francuski zaproszenia Putina na szczyt Unii Europejskiej w Brukseli w czerwcu 2021 roku. I to zostało unicestwione przez rosyjską agresję, której oni się nie spodziewali. Dopiero gdy służby amerykańskie dały twarde dowody decydentom w Waszyngtonie, że ta agresja nastąpi, jesienią 2021 roku Amerykanie zmienili politykę i rozpoczęli dozbrajanie Ukrainy wraz z Wielką Brytanią, Polską i Kanadą. Natomiast Niemcy, bez względu na to, kto rządził, bo przypomnę, że odmowa dostaw broni dla Ukrainy została najpierw sprecyzowana przez ministra Heike Maasa, jeszcze z rządu Merkel, i później powtórzona już przez nowy rząd z SPD w roli głównej, i cały czas ten rząd grał na szybki upadek Ukrainy. Stąd obniżenie jego prestiżu, a podniesienie skali związków polsko-ukraińskich, a także polsko-brytyjsko-ukraińskich z Amerykanami oczywiście jako głównym dostarczycielem bezpieczeństwa. Przypomnę, że tydzień przed zmasowaną inwazją doszło do porozumienia w trójkącie Polska, Wielka Brytania, Ukraina właśnie na rzecz współpracy w Europie Środkowej. I ta postępująca marginalizacja Niemiec została właśnie w tej chwili przerwana. Sądzę, że powodem tego jest kolejna zmiana linii polityki amerykańskiej. Argumentami na rzecz tej tezy jest fakt, że decyzje szczytu NATO w Wilnie odpowiadały linii polityki niemieckiej. Chciałbym zwrócić uwagę, że po pierwsze nie nadano Ukrainie statusu kandydata do NATO, nie wypowiedziano aktu stanowiącego NATO-Rosja z 1997 roku. Prezydent Biden tuż przed szczytem powiedział, że następną szefową NATO, sekretarzem generalnym, powinna być Ursula von der Leyen. I jednocześnie powiedział, że nie będzie przyspieszać przystąpienia Ukrainy do NATO. To wszystko odpowiada niemieckiej polityce powrotu do normalnych relacji z Rosją tak szybko, jak to będzie możliwe. Gdyby dać te wszystkie rzeczy, czyli dać członkostwo, czy perspektywę szybką członkostwa Ukrainy w NATO i wypowiedzieć akt stanowiący NATO Rosja, to oczywiście ten szybki powrót do relacji z Rosją byłby niemożliwy. I w tej sytuacji myślę, że można wyciągnąć wniosek, że Waszyngton znów postawił na Berlin jako główny filar bezpieczeństwa europejskiego z dosyć oczywistych względów wyborczych, to znaczy politycy amerykańscy, ubiegając się o głosy swoich obywateli, muszą im pokazać perspektywę ujęcia ciężarów z barków wyborców amerykańskich, a nie dołożenia. Nie można tych ciężarów ująć, nie przerzucając ich na barki innego państwa, nie destabilizując systemu. Im silniejsze te barki, tym lepiej. Oczywiście niemieckie są najsilniejsze. Tylko jest jeszcze kwestia nie tylko potencjału, bo ten jest największy w Niemczech, ale i woli jego użycia, a ta jest niewielka. Niemcy obiecali podniesienie wydatków zbrojeniowych i 3 tygodnie temu znów dokonali wolty i powiedzieli, że nie ma miejsca w budżecie niemieckim na istotne wydatki budżetowe na rzecz zbrojeń w najbliższym czasie, a zatem nie przejmą od Amerykanów tych ciężarów, jakie Amerykanie sądzą, że powinni przejąć. Nie będą Japonią w Europie, bo przypomnę, że Japonia weszła w tę rolę na Dalekim Wschodzie, jeszcze za Obamy. I to są decyzje z ostatnich kilku tygodni. Natomiast wcześniej, czyli od wiosny, od szczytu w Wilnie, wyraźne były sygnały, które szły do Kijowa i z Berlina, i z Waszyngtonu, że to współpraca tych dwóch państw będzie podstawą budowy architektury bezpieczeństwa w Europie. I sądzę, zgaduję tego, nie wiem oczywiście, to przyszli historycy, jak dostaną do archiwów, to nam to opiszą ex cathedra już naukowo, teraz to jest pewna teza, czy hipoteza badawcza, że Kijów dostał podobny przekaz z Berlina i z Waszyngtonu, iż tej współpracy na rzecz nowej architektury bezpieczeństwa przeszkadza rząd polski z uwagi na zły stan stosunków polsko-niemieckich. I że w razie zmiany rządu w Polsce na rząd zdominowany przez Platformę, te stosunki szybko ulegną wyrównaniu i wtedy będzie gładka współpraca amerykańsko-niemiecko-polsko-ukraińska, której bez tej zmiany rządu nie będzie. I stąd poszukiwanie konfliktu, bo trzeba pamiętać, że obecny spór o ziarno jest 4. z rzędu, a można też tak policzyć, że będzie 5. z rzędu. To znaczy najpierw była wypowiedź rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Łukasza Jasiny, który powtórzył sformułowanie 4-krotnie podrzucane mu przez dziennikarkę Onetu, w którym tym elementem konfliktogennym były słowa, że prezydent Zełenski powinien. Na co zareagował ambasador Ukrainy w Polsce, pan Zwarycz, publicznym wpisem, że nikt nie będzie mówił prezydentowi Ukrainy, co powinien. Co oczywiście jest prawdą, tylko że stan stosunków polsko-ukraińskich, skala pomocy Polski dla Ukrainy w każdych normalnych warunkach powinna powodować, że na tego typu wypowiedź trzeciorzędną przecież, wcale niewysokiego urzędnika polskiego, należało być ślepym i głuchym. To nie miało żadnego znaczenia. Nikt by o niej nie usłyszał, gdyby ambasador nie zareagował. Można było zatem uznać, że jest to zły dzień pana ambasadora, który reprezentując kraj straumatyzowany wojną, codziennymi bombardowaniami, ofiarami krwi, zareagował zbyt emocjonalnie. I taką interpretację przyjęliśmy. Po czym nastąpiła wypowiedź pana Drobowicza, dyrektora ukraińskiego IPN-u, o tym, że nie będzie zgody na ekshumację ofiar Wołynia, o ile nie będzie załatwiona sprawa Góry Monastyrskiej, czyli odnowienia tablicy na Górze Monastyrskiej zgodnie z jej pierwotnym kształtem. I tu myślę, że komentarz też jest dosyć oczywisty. Gdyby stan relacji polsko-ukraińskich ograniczał się do kwestii Góry Monastyrskiej, to w sensie merytorycznym pan Drobowicz miał rację. Oczywiście, że ta tablica powinna być odnowiona zgodnie z jej pierwotnym kształtem. Tylko, że jak słusznie dzisiaj podkreśla strona ukraińska, jesteśmy w stanie wojny z Rosją i tego typu drugo- czy trzeciorzędne kwestie nie powinny rzutować na relacje wzajemne. A trudno założyć, że mówiąc to, co powiedział, nie miał świadomości, jak to zostanie odebrane w Polsce. I wiążąc to z kwestią ekshumacji. A zatem było to znów poszukiwanie konfliktu. I proszę zauważyć, jak zareagowała strona polska. Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej, profesor Zbigniew Rau, powiedział, że nie zamierza toczyć sporu na ten temat. I uciął sprawę. Nie było dalszego ciągu. Polska nie zareagowała na tą wypowiedź, unikając wejścia w konflikt. Wtedy z kolei nastąpiło wezwanie ambasadora polskiego do MSZ-u ukraińskiego po wypowiedzi ministra Przydacza, ministra prezydenckiego, która znów nie zawierała jakichś strasznie dramatycznych i obraźliwych pod czyimkolwiek adresem sformułowań. Wezwanie ambasadora to jest krok przed zerwaniem stosunków dyplomatycznych. Polska wezywała w tym czasie ambasadora Rosji, ponieważ Rosja twierdziła, że Polska przygotowuje zabór ziem ukraińskich. I to jest powód do wezwania ambasadora i twardego przedstawienia mu, co o tym myślimy, a nie wypowiedź w sumie dosyć nieistotna na tematy historyczne przecież zaprzyjaźnionego państwa, które dostarcza masowej pomocy w materiałach wojennych i uzbrojeniu walczącej Ukrainie. A zatem pierwszy, drugi, trzeci przypadek. Pierwszy to jest przypadek. Drugi to jest wyjątkowy pech. Trzeci to trzeba się zastanawiać, czy to czasem nie jest linia polityczna. A czwarty, czyli ziarno, i to wiosną i teraz powtórzone, to jest niezłomny dowód, że jest to decyzja polityczna o szukaniu konfliktu. I jeśli w tej sytuacji ta interpretacja, którą dałem, czyli postawienie na zmianę rządu w Polsce ze wskazaniami w tym kierunku otrzymanymi z Berlina i z Waszyngtonu, jest prawdziwa, no to znajdujemy potwierdzenie sojuszu politycznego ukraińsko-niemieckiego w postaci wczorajszego wystąpienia prezydenta Zełenskiego z tezą, że Niemcy powinny być stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. To potwierdza całość tej konstrukcji. Przyjrzyjmy się wewnętrznej polskiej scenie politycznej. W jakiej sytuacji się to odbywa? Otóż odbywa się to w sytuacji wyborów, które będą 15 października, kiedy to w Polsce mamy 1 309 000 gospodarstw rolnych, a zatem pomnóżmy to minimalnie przez dwa, że są dwie dorosłe osoby, wyborcy w każdym gospodarstwie, na pewno jest więcej. To jest no już ponad 2,5 miliona głosów. W związku z tym jest to elektorat, który może rozstrzygnąć wybory. Jeśli dołożymy do tego fakt, że rząd polski dotąd w sporach z Unią Europejską groził wielokrotnie wetem i zawsze ustępował, to możemy sobie wyjaśnić, dlaczego Komisja Europejska z decyzją o przedłużeniu bądź nieprzedłużeniu embarga czekała do ostatniego momentu i podjęła ją 15 września, kiedy termin upływał. Ewidentnie czekała na kapitulację rządu polskiego, która dotąd zawsze następowała. Taka kapitulacja rozstrzygałaby o przegraniu wyborów w Polsce. A jednocześnie zadziwiający fakt, którego nikt jeszcze nie wyjaśnił, skąd to się wzięło. Dlaczego Platforma Obywatelska na swojej listy przyjęła Kołodziejczaka, szefa AGRUN? W tym kontekście daje się wyjaśnić. Otóż on miał zapewne, to zgaduję, tego nie wiem przecież, ale jedyna interpretacja, jaka mi przychodzi do głowy, jest taka, że on miał w tym momencie wystąpić jako obrońca rolników polskich, których PiS właśnie zdradził, zalewając polski rynek tanim zbożem ukraińskim i tym bardziej przyczyniając się do zwycięstwa w nadchodzących wyborach. Wtedy cały ten system wydaje się spójny, a gra na obalenie rządu polskiego dosyć oczywista i myślę, że podsumować można by to w następujący sposób. Głównym problemem w relacjach polsko-ukraińskich jest niedostatek wiedzy ukraińskiej klasy politycznej na temat sytuacji w Polsce. O ile w Polsce mamy Ośrodek Studiów Wschodnich, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie i tak dalej, Instytut Pana Berdychowskiego Wschodni. Innymi słowy, mamy kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset ekspertów, którzy 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie badają kwestie ukraińskie i służą swoimi ekspertyzami rządowi polskiemu. O tyle na Ukrainie nie ma odpowiedników tych instytucji, nie ma zinstytucjonalizowanego systemu czerpania wiedzy eksperckiej przez kręgi decydentów rządowych na temat Polski i tę całą pracę wykonują albo fundacje niemieckie, albo kontakty towarzyskie, które są znacznie większe między ekspertami ukraińskimi a naszą opozycją niż obozem rządowym, a ekspertami ukraińskimi, co zostało ukształtowane historycznie też przecież za pieniądze czy to Fundacji Batorego i Widrodrzenia, czyli Sorosza, czy fundacji niemieckich. I stąd ten obraz Polski jest zachwiany i w kręgach rządowych ukraińskich moim zdaniem istnieje przekonanie połowicznie słuszne, Wychodzą one bowiem z założenia absolutnie słusznego, że w fundamentalnym interesie Rzeczypospolitej jest popieranie Ukrainy w wojnie z Rosją i zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją, bo taki jest polski interes narodowy. I cokolwiek zrobi Ukraina, Polska będzie ją popierać. Nie dlatego, że lubi czy nie lubi Ukrainę, tylko dlatego, że taki jest interes Polski. W związku z tym Ukraina może sobie pozwolić w zasadzie na wszystko. Polacy i tak nie są w stanie zmienić tej polityki, bo gdy ją zmienią, sprowadzą na swoją granicę wojsko rosyjskie i sami będą mieli problem. A zatem nie trzeba brać pod uwagę stanowiska Polski. Można cokolwiek zrobić, będzie poparcie Polski. To jest w pewnej mierze założenie słuszne. Błąd w tym rozumowaniu jest jednak fundamentalny. Otóż polega on na przyjęciu tezy, że każdy rząd polski utworzony po wyborach będzie realizował interes Rzeczypospolitej, a to jest nieprawda, albowiem może nastąpić taka kombinacja polityczna, która albo doprowadzi do chaosu, to znaczy do niemożliwości stworzenia rządu. Myślę tu przede wszystkim o tym, że niezbędnym czynnikiem każdej koalicji rządowej może stać się Konfederacja, która gra na chaos, chce, żeby Polska nie była w stanie, żeby nie było większości sejmowej, która by wyłoniła rząd, albo też może powstać rząd zdominowany przez Platformę Obywatelską, który będzie wykonywał instrukcje Berlina, a Berlin chce porozumienia z Moskwą. I wtedy może się raptem okazać, że jedyna poważna polityka na kierunku wschodnim to jest polityka unijna, nie wolno wychodzić przed szereg, tylko przekonywanie głównych mocarstw unijnych i wspólne działanie może dać właściwy rezultat. Polska sama nic nie może, bo jest słaba i wszelkie formy pomocy dla Ukrainy zostaną uzależnione od decyzji podejmowanych przez Brukselę formalnie, a faktycznie Berlin i Paryż. Na dodatek to wszystko za chwilę moim zdaniem, czy już ten proces zaczyna następować, wejdzie w kolejną fazę konfliktu, a mianowicie niemiecko-francuskie dążenie do zmiany systemu decydowania w Unii Europejskiej przez porzucenie zasady jednomyślności w 63 obszarach integracji i przejście do zasady kwalifikowanej większości głosów w ramach systemu lizbońskiego, który powoduje, że waga głosu danego państwa zależy od jego liczby ludności, a zatem 84 miliony Niemców i 67 milionów Francuzów zdominują każde głosowanie, tym bardziej, że mają duże zdolności koalicyjne. Do tego dodajmy państwa o priorytecie innym niż wschodni, czyli śródziemnomorskim. Włochy, Hiszpanie, też ludne. 60 milionów Włochów, 40 parę milionów Hiszpanów, plus mniejsze państwa z tamtego regionu. To wszystko, gdybyśmy się zgodzili na ten system, czyli na system kwalifikowanej większości głosu, zapewnia trwałą marginalizację wschodniej flanki Unii Europejskiej, czyli całego tego bloku od Finlandii po Rumunii, który boi się Rosji. Zdyscyplinowanie nas pod hasłem, że łamiemy solidarność europejską i zasady prawne, jeśli się sprzeciwimy i nie będziemy mogli popierać Ukrainy, jeśli nie dostaniemy zgody centrali brukselskiej, a jednocześnie znamy skalę resentymentów antyamerykańskich i w Niemczech, i we Francji. Antyamerykanizm najlepiej w szacie antytrumpizmu, ale pamiętajmy, że to samo było przecież z Bushem. Jest wyborczo atrakcyjny w Niemczech, we Francji i w licznych państwach innych, w związku z czym będzie rozgrywany, a to oznacza wypychanie Stanów Zjednoczonych z Europy, a to oznacza niszczenie głównego czynnika odstraszającego Rosję od agresji w naszej części świata. I my się z całą pewnością nie zgodzimy na taki system, bo on jest dla nas śmiertelnie groźny i dziwimy się, że Ukraina weszła w tą kombinację, ponieważ o ile Amerykanie mogą mieć złudzenia co do tego, jak będą zachowywać się Niemcy, to Ukraińcy po doświadczeniu pierwszego roku wojny takich złudzeń mieć nie powinni. Zważywszy jeszcze na dotychczasową historię relacji Unii Europejskiej z Rosją, szczególnie w okresach prezydencji niemieckiej i jakie były projekty niemieckie. Były to zawsze projekty ścisłej współpracy i partnerstwa strategicznego z Rosją. I to się wcale nie zmieniło po 22 lutego. Niemcy w istocie zostały zmuszone przede wszystkim przez Polskę. Przypomnijmy, dlaczego była koalicja czołgowa. Dlaczego była koalicja samolotowa? Czy Niemcy zdemontowali Nord Stream 2? Nie. To co, znaczy, że chcą wznowić import gazu z Rosji? No widocznie tak. Dlaczego nie wypowiedziano aktu stanowiącego NATO Rosję z 1997 roku? Czyżby chciano wrócić do tamtych uregulowań? Może tak. Bo jeśli nie, to musimy znaleźć jakieś wytłumaczenie, dlaczego go nie wypowiedziano i z czyjego powodu, kto się sprzeciwiał. Zatem uważam, że Ukraina popełnia w tej chwili bardzo poważny błąd, szkodząc przede wszystkim sobie. moim rodakom Polakom tłumaczyłbym to, a jednocześnie Ukraińcom tłumaczyłbym tak, historycznie. W 1920 roku Polska wygrała wojnę z Sowietami, ale nie zrealizowała celu politycznego, dla którego tę wojnę toczyła. Znaczy nie powstała niepodległa Ukraina. My się obroniliśmy, ale tylko na 20 lat. Ukraińcy zaczęli płacić cenę tej sytuacji natychmiast, a my 20 lat później. I teraz, jeśli Ukraina będzie brnęła w tę błędną ścieżkę, to ona zapłaci tę cenę natychmiast, a my trochę później, ale też ją zapłacimy.
Jakie jest wyjście z tej sytuacji? W tym, o czym opowiedział pan profesor, wydaje się w ogóle, że nie ma już miejsca na zmianę postępowania. To właściwie brzmi jak droga, która już jest ustalona, kierunek, który jest ustalony, a na końcu jest właśnie ta przegrana Ukrainy.
Na szczęście mamy dopiero pierwszy sygnał i nie jestem pewny, czy możemy go interpretować aż tak optymistycznie, ale proszę zwrócić uwagę, co zaszło w tych ostatnich tygodniach. To znaczy Niemcy publicznie oświadczyły w istocie, że nie wejdą w rolę, której oczekują od nich Amerykanie, czyli nie będą zwiększali wydatków zbrojeniowych. I zaraz później Amerykanie powiedzieli, że Polska ma pełne prawo nakładać embargo i bronić swojego rynku. Gdybyśmy mieli jeszcze kilka tego typu sygnałów, mogłoby to oznaczać, że polityka Waszyngtonu się zmienia. Według stanu wiedzy mojej na dziś uważam, że jest to skrajnie optymistyczna interpretacja następnego scenariusza. Jeszcze bym się nie cieszył, ale nie można go już wykluczyć. Natomiast jakie będzie z tego wyjście? No, niestety kosztowne. To znaczy zarówno Amerykanie, jak i Ukraińcy muszą się zderzyć z rzeczywistością, zapłacić cenę tego zderzenia. Amerykanie przez lata wyobrażali sobie, że będzie reset z Rosją. To nie jest wcale przecież tylko wymysł Obamy. Bush młodszy też chciał resetu, a Bush starszy wygłaszał chicken speech w Kijowie. Cały czas wszyscy myśleli, że będzie porozumienie z Rosją. Nie będzie. I nie będzie też wejścia Niemiec w tę rolę, jaką oczekują Amerykanie. I Polacy nie mylili się co do Rosji i nie mylą się co do Niemiec. Mylą się Amerykanie i Ukraińcy. Ale my ich nie przekonamy. Rzeczywistość ich musi przekonać, a to będzie kosztowne dla nas wszystkich. I trzeba się na to przygotowywać. A co to znaczy? Polska się musi zbroić, a Ukraina musi doświadczyć kolejnych bolesnych rozczarowań i wtedy pewnie już następna ekipa będzie musiała dokonać znów korekty tej polityki. Strata, którą w tej chwili trzeba minimalizować, to strata wizerunkowa państwa ukraińskiego w oczach polskiej opinii publicznej, która może być niestety najtrwalszym i najbardziej szkodliwym rezultatem tej sytuacji, bowiem obywatele polscy popierali państwowe wsparcie Polski dla Ukrainy z entuzjazmem. Tak, oto mieliśmy heroiczny naród walczący z Moskalami, jak nasi dziadowie, pradziadowie i prapradziadowie, osłaniający nas tym swoim wysiłkiem bojowym przed bezpośrednią presją rosyjską, któremu z ochotą udzielaliśmy pomocy i od którego oczekiwaliśmy solidarności, nie wdzięczności, tylko solidarności politycznej i zrozumienia tego, że razem tylko możemy zwyciężyć, a podzieleni będziemy przedmiotem gry mocarstw trzecich. I oto okazuje się, że nasi partnerzy ukraińscy tego nie rozumieją.
Panie profesorze, jeżeli ta diagnoza jest właściwa, ona wydaje mi się tak okrutna, że mój umysł wypycha ją jak najdalej. Jeżeli jest prawdziwa i to nie jest przypadek i te nieszczęśliwe wypowiedzi to nie jest ignorancja, to nie jest brak wyobraźni, to nie jest brak znajomości polskiej specyfiki politycznej, to znaczy, że margines, który mamy, a do wyborów zostało mniej niż miesiąc, tak naprawdę jest minimalny. Co Rzeczpospolita w tym wydaniu, jaki jest teraz, przy tym rządzie może zrobić?
Przede wszystkim nie reagować emocjonalnie, to znaczy utrzymać maksymalne poparcie w uzbrojeniu i materiałach wojskowych dla walczącej armii ukraińskiej, albowiem inne spory w tym kontekście, czyli w kontekście potrzeby złamania imperializmu rosyjskiego, muszą ustąpić. Natomiast to i wszystko, tak? Nic więcej w tym zakresie, to znaczy pomocy, no może jeszcze jedno, tak, nie ma sensu marnować tego wielkiego kapitału sympatii, jaki Polska sobie zbudowała wśród Ukraińców przez stosowanie jakichś represji wobec obywateli, bo ci akurat wcale z zachwytem nie patrzą na poczynania swoich władz. Przeciwnie, mamy pełno komentarzy krytycznych wobec tych posunięć rządowych ukraińskich i tę sympatię do Polski należy utrzymać. Polska zainwestowała sporo w jej zbudowanie i jako społeczeństwo, i jako państwo. I teraz marnowanie go pod hasłem odwetu za te błędy ukraińskie byłoby znowu błędem. I tu zawsze jestem zwolennikiem tezy, że błąd jednej strony nie może być przyczyną błędu drugiej strony. Nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Proszę mi wybaczyć nieco ostry język, ale to, że ktoś się wygłupia, nie znaczy, że i my się mamy wygłupiać. I w tym zakresie trzeba trzymać emocje na wodzy. Natomiast oczywiście trzeba też znaleźć środki bolesnego dla władz ukraińskich wyrażenia swojej skali niezadowolenia. Ja myślę, że kolejne dostawy uzbrojenia muszą być oparte na nie na darowiznach, tylko na wekslach, na systemie, który by politycznie wiązał władze ukraińskie. Te weksle możemy później wykupić albo zrezygnować z ich wykupienia, stosownie do tego, jaka będzie polityka ukraińska. Najważniejsze jest zwycięstwo nad Rosją, ale wobec słabości, słabej jakości ukraińskiej klasy politycznej to zaufanie, które istniało, nie wróci. I ono musi być zastąpione systemem gwarancji materialnych i finansowych, który to system będzie mógł być użyty w razie, gdyby Ukraina powtarzała tego typu błędy.
Panie profesorze, w kontekście wyborów, które się zbliżają, mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość do tej pory często sięgało do centrum, do tych niezdecydowanych, tych pomiędzy. Ostatnio impulsy, które wychodzą, sugerowałyby, że też szuka wśród elektoratu Konfederacji. Czy nie jest tak, że ta sytuacja, też troszeczkę podgrzewając atmosferę, powoduje to, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje ten konflikt, który się pojawił?
Ja myślę, że to przede wszystkim sama sytuacja zmierza w tym kierunku, albowiem jaką sytuację chciano wytworzyć? Chciano wytworzyć sytuację obrazującą rząd polski jako słaby i ustępliwy zarówno wobec Brukseli, jak i Kijowa. A ponieważ ten rząd nie ustąpił, więc siłą rzeczy ta część elektoratu polskiego, która miała pretensje do rządu o zbytnią proukraińskość albo zbytnią uległość wobec Brukseli, w tej chwili traci argumenty na rzecz tej tezy. Zyskuje oczywiście narracja, że rząd był naiwny, że pomagaliśmy Ukrainie, a oni nas, czyli Konfederaci, od dawna przestrzegali, że Ukraina jak zwykle porozumie się z Niemcami, bo proszę pamiętać, że to jest dosyć stereotypowy obraz polityki, historycznie rzecz ujmując, polityki ukraińskiej, ten sojusz ukraińsko-niemiecki przeciwko Polsce, i że to oni mieli rację. Nie zważając, i tu zacytuję jednego z internautów, który moim zdaniem bardzo trafnie, a krótko to sformułował, są trzy sposoby prowadzenia wojny. Najdroższy, przy pomocy własnych żołnierzy na własnym terytorium, tańszy przy pomocy własnych żołnierzy na cudzym terytorium i najtańszy przy pomocy cudzych żołnierzy na cudzym terytorium. I w tej chwili Polska, wspierając Ukrainę, w istocie toczy wraz z Ukrainą wojnę o złamanie imperializmu rosyjskiego przy pomocy żołnierzy ukraińskich, nie za cenę krwi żołnierzy polskich, i na terytorium Ukrainy, a nie na terytorium Polski. A przecież to zagrożenie od lat 300 jest naszym zagrożeniem wspólnym. I na całe szczęście w tej chwili to nie my płacimy cenę jego odpierania. Wszyscy, którzy na co dzień bardzo uwielbiają powoływać się na realizm polityczny, zawsze chętnie mówią, że popatrzcie, Wielka Brytania, perfidny Albion, mówiąc innymi słowy, zawsze walczył do ostatniego sojuszniczego żołnierza. No to teraz my walczymy przy pomocy żołnierzy sojuszniczych, czyli ukraińskich. I to wsparcie polskie, które było udzielane Ukrainie, wcale nie było błędem. To nie my popełniliśmy błąd, to Ukraina popełnia błąd teraz. I oczywiście, że to będzie rozgrywane wyborczo. Właśnie na tej zasadzie, że przywódcy Konfederacji będą twierdzili, że obóz rządowy był naiwny w swoim stosunku do Ukrainy, ale wyborcy, myślę, że dostrzegą fakt, że oskarżenia Konfederacji o to, że rząd był zbyt ustępliwy wobec Brukseli i zbyt ustępliwy wobec Kijowa, właśnie się nie potwierdzają. I to przecież nie zostało zainicjowane przez rząd. My tylko odpowiedzieliśmy na wyzwanie, przed którym stanęliśmy, przed którym wcale stawać nie chcieliśmy, bo ono jest ze szkodą i dla Polski, i dla Ukrainy, no ale trudno na nie nie reagować. A ponieważ jest nielogiczne, innymi słowy, Ukraina działa wbrew swoim interesom, w związku z tym nie było w tym rozumieniu przewidywane i planowane, żeby przygotować akcję, która miała być uruchomiona i to jeszcze na potrzeby wyborcze w tym momencie. Przecież to nie my wybieraliśmy ten moment, tak? Tylko czynniki zewnętrzne. My reagujemy na sytuację, która została wytworzona wbrew podstawowej logice politycznej. Jako historyk muszę stwierdzić, że w pewnym sensie to nic zaskakującego, a mianowicie w takim, że analitycy muszą zakładać, że państwa będą zachowywać się zgodnie ze swoim interesem. Natomiast historia ludzkości tego nie potwierdza.